Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest Małgorzata Paszkowicz, lekarz specjalista pediatrii, prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Mamy grypę, mamy szczyt chyba w tej chwili zachorowań na tę chorobę. Dzieci trafiają do szpitala w tej chwili?
Tak, trafiają w bardzo różnym wieku. Od początku roku, od 1 stycznia mieliśmy już prawie 180 hospitalizacji związanych z grypą. Przede wszystkim z grypą typu A, ale również B. Jest tych dzieci, myślę, coraz więcej. Pewnie jesteśmy w szczycie, aczkolwiek nie traćmy czujności. To równie dobrze może być początek marca. Ciągle jeszcze w szczycie możemy być.
A dlaczego te dzieci trafiają do szpitala? One chorują jakoś inaczej niż dorośli. Co może zaniepokoić takiego rodzica i dlaczego trzeba podejmować decyzję o hospitalizacji?
Najczęściej dzieci trafiają z bardzo podobnymi objawami, bo to jest najczęściej gorączka, niepokój, niechęć do jedzenia, mówimy o niemowlętach, bądź w przypadku dzieci trochę starszych, przedszkolnych, dzieci po prostu widzą, że dzieci, rodzice widzą, że dzieci są marudne, że przy tej gorączce zachowują się inaczej, że ta gorączka nie spada mimo podawania leków przeciwgorączkowych i w związku z tym zaniepokojeni albo zgłaszają się najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, no który będąc czujny najczęściej robi już test, bo teraz mamy tą komfortową sytuację, że możemy zrobić szybki test nawet w poradni lekarza POZ-u i albo kieruje już do nas z rozpoznaniem, albo kieruje do nas nie mając tego rozpoznania, a my weryfikujemy testem i badaniami. Przy wysokiej gorączce dochodzi, zwłaszcza u niemowląt, do odwodnienia i to jest podstawowy powód przyjęcia, tudzież to, o czym myślimy w przypadku grypy, czyli powikłania. Dzieci starsze są łatwiejsze do diagnostyki, bo one zgłaszają bóle mięśniowe, złe samopoczucie.
Tak, powiedzą, co im tam dolega, prawda?
A niemowlęta w zasadzie każdą swoją chorobę manifestują bardzo podobnie, dlatego ta czujność rodzica jest niezwykle istotna.
Wy te dzieci jakoś izolujecie, bo jednak mimo wszystko no jest to choroba zakaźna, prawda? I są specjalne sale, czy jak to wygląda w praktyce?
Staramy się kłaść te dzieci pojedynczo w salach. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to kładziemy z tym samym rozpoznaniem dzieci, ewentualnie podwoje. Większych sal, bardziej licznych nie mamy w tej chwili w szpitalu. No i na szczęście nie mamy takiej epidemii, abyśmy musieli zagęszczać naszych pacjentów. Natomiast no, pamiętajmy, że grypa jest tak łatwa do przeniesienia. Jest to droga kropelkowa, także
a co robić właśnie, łatwo, żeby się ustrzec? Takie małe dzieci można szczepić? Czy to jest szczepienie? Szczepienia są od pewnie któregoś tam dopiero momentu, prawda?
Tak, dostępne. Owszem, możemy szczepić, natomiast pamiętajmy, że te niemowlęta są w takim kalendarzu szczepień, że najczęściej to jest rzadko brane pod uwagę. Natomiast właściwie myślimy o szczepieniach dzieci starszych i wtedy też to nie jest jedno z najpopularniejszych szczepień, ponieważ dzieci mając swój kalendarz i tak są dość często szczepione.
No właśnie tak sobie myślę, że pewnie te niemowlęta to się mogą zarażać od starszego rodzeństwa, które gdzieś z przedszkola tą grypę do domu przyniesie. No i się robi w tym momencie kłopot, prawda? Bo takie małe dziecko no, z wysoką 40-stopniową na przykład gorączką, to już jest zagrożenie jakieś poważne.
Tak, my dlatego bardzo namawiamy do szczepień seniorów. Namawiamy, aby jeżeli w otoczeniu dziecka są rodzice czynni, aktywni zawodowo, chodzący do pracy, albo seniorzy, którzy mieszkają w wspólnym gospodarstwie, aby to przede wszystkim oni się szczepili, bo oni stanowią tak zwany kokon dla dziecka.
Czyli oni chronią jakby to, że są zaszczepieni dziecko przed zachorowaniem.
To... Tak, dokładnie to działa w ten sposób i mieliśmy nawet taki cykl spotkań edukacyjnych pediatrzy seniorom. I mówiliśmy o tym, jak ważne jest szczepienie właśnie seniorów, nie tylko na grypę, mówimy również o krztuścu. Mówimy o tych chorobach, których kiedyś wydawało nam się, że już ich nie ma, zapomnieliśmy o nich. Mhm.
Minie niedługo 10 lat, od kiedy pani kieruje szpitalem dziecięcym Polanki w Gdańsku. W jakim miejscu dzisiaj jest ten szpital? Jakie były te największe wyzwania? Co się udało przez te 10 lat zrobić, zmienić?
No próbuję sobie odtworzyć te emocje i te obrazy, które 10 lat temu mi towarzyszyły, więc myślę, że zaczęłam od tego, że trzeba się przyjrzeć szpitalowi i ustalić, co jest dla niego najważniejsze. I te 10 lat temu to w zasadzie były takie dwa duże bloki tematyczne. Pierwszy to personel. personel, którego struktura wiekowa była dość niekorzystna i który w pewnych dziedzinach nie miał zapewnionej ciągłości, czyli nie mieliśmy następców. A drugi taki blok, który był dla mnie trudny, to infrastruktura. Państwo, ci, którzy szpital na Polankach znają, wiedzą, że jest to szpital, który zlokalizowany jest w kilku budynkach. Szpital na rozległym terenie, to jest 8 hektarów. Wchodzimy nawet kawałkiem swojego terenu na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Jeszcze taki nieprzyjazny, bo górzysty trochę ten temat, pagórkowaty.
Tak, dużo wzniesień, dużo drzew. Jest to również teren, który w opiece ma konserwator zabytków, ale również nasz drzewostan ma w opiece konserwator przyrody. W związku z tym wiedziałam, że mimo iż wszyscy dokładali starań, żeby ten szpital był utrzymywany na odpowiednim poziomie, jest on tak trudny, że to też będzie jedno z wyzwań. Wiedziałam też, że mukowiscydoza jest to pewnego rodzaju flagowy temat naszego szpitala, ponieważ jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce Północnej, który się tym zajmuje. No i to były takie trzy najważniejsze wyzwania. Co się udało zrobić? Po kolei personel, myślę, że jesteśmy w doskonałym miejscu w tej chwili. Nasz personel zmienił strukturę wiekową, jesteśmy młodsi. Dotyczy to i lekarzy, i pielęgniarek. Łatwiej jest już w tej chwili z lekarzami, jeszcze trochę gorzej z pielęgniarkami, ale jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli chodzi o infrastrukturę, no to w zasadzie zostały nam dwa niewyremontowane budynki. To, gdzie w tej chwili udzielane są świadczenia, już prezentuje naszym zdaniem bardzo przyzwoity poziom. Także myślę, że to mamy za sobą.
Jeśli chodzi o liczby łóżek, o wielkość, jakby pojemność tego szpitala, też zaszły zmiany?
Tak, zaszły zmiany. Myśmy zredukowali ponad 30 łóżek w szpitalu.
To się może słuchaczom wydawać niekorzystne. Jak mniej łóżek, będzie można mniej pacjentów przyjąć.
A jest dokładnie odwrotnie. Mimo mniejszej ilości łóżek w ciągu tych 10 lat mamy 20% więcej udzielonych hospitalizacji, które się wydarzyły. Dlatego, że po pierwsze są coraz krótsze hospitalizacje, są lepsze warunki, możemy realizować hospitalizacje jednodniowe. No a poza tym mamy możliwość innej jakości świadczeń, więc mamy tak przyjazne warunki, że mamy pacjentów i możemy je realizować. Poza tym pacjenci oczekiwali od nas, żeby te warunki socjalne były zdecydowanie lepsze. W związku z tym istniejące kiedyś 4-5-osobowe sale właściwie już ich już nie ma.
Jak w tej chwili właśnie wygląda? Bo ja pamiętam z przeszłości, sprzed powiedzmy 20 lat, osobistą moją historię mogę opowiedzieć, kiedy spałam na podłodze, na materacu gdzieś tam, prawda, z moją córką, która wówczas w tym szpitalu była leczona. Dzisiaj też tak jest, że rodzice niestety, jak się chcą nocować z dzieckiem, to utrudnione jest to, czy inaczej to trochę wygląda?
My w zasadzie mamy podwójnego pacjenta, dlatego że każdemu pacjentowi, którym jest dziecko, towarzyszy opiekun. I szpital przez te 10 lat musiał również na to zareagować, czyli zapewnić rodzicom możliwie komfortowe warunki. Pamiętajmy, że cały czas poruszamy się w tej samej kubaturze, więc
nic nie przybyło tam przestrzeni. Tam
ani piętra, ani w bok, ani w górę. Mhm. W związku z tym w tej samej kubaturze musieliśmy zmienić warunki. I tak też się stało. Rodzice mają swoje leżanki rozkładane. Czy one są na tyle komfortowe?
Już lepiej, już lepiej niż podłoga.
Zdecydowanie.
I materac, tak?
Ale mamy świadomość, że to nie jest komfort nowo wybudowanego budynku. Natomiast chyba jest to w tej chwili najlepsze, co możemy zaproponować.
Czy szpital ma obecnie jakieś takie poważne zobowiązania finansowe? To znaczy, chciałam zapytać, jaka jest kondycja i czy ta kondycja, że to jest stabilne, czy jest jakieś zagrożenie, że nagle usłyszymy, że są jakieś kłopoty, problemy?
Szpital jest absolutnie w stabilnej sytuacji finansowej. Mamy sfinansowane świadczenia, które udzieliliśmy. Rok do roku nie generujemy strat. Czasami uda nam się wygenerować niewielki zysk albo oscylujemy wokół zera, co w naszej opinii jest prawidłowe, ponieważ szpital jest instytucją non-profit.
Właśnie jak w tej chwili jest to wszystko finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia? To znaczy wszystkie procedury pediatryczne są bez limitu, czy jednak mimo wszystko musicie, że tak powiem, ołówkiem w ręku, czy może z Excelem na komputerze liczyć, ilu pacjentów, ile procedur można udzielić w danym okresie, żeby za wszystko po prostu otrzymać pieniądze.
Fundusz Medyczny daje nam komfort finansowania świadczeń dla dzieci. I tutaj, mimo że oczywiście analizujemy, przeprowadzamy analizę tego, co powinniśmy zrobić, co jest potrzebne, jak to jest finansowane, to z tym problemu nie mamy. Natomiast proszę pamiętać, że nasz szpital udziela również świadczeń dla dorosłych, ponieważ będąc jedynym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy, mamy również pacjentów dorosłych. I tutaj Fundusz Medyczny nie ma zastosowania. Są to bardzo kosztochłonni pacjenci, ponieważ program lekowy w leczeniu mukowiscydozy jest bardzo drogim programem.
No i tu jest limit jakiś?
I tu dorośli mają limity. Natomiast no, bardzo podkreślę to, dzięki doskonałej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia jesteśmy w stanie zapewnić płynność i nie mamy ograniczeń również w prowadzeniu programu lekowego. Nie mamy potrzeby powiedzenia pacjentowi, że nie mamy dla niego leku, nie możemy mu go podać. To jest duży komfort.
Wiele placówek w kraju zgłasza takie problemy związane z podwyżkami z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Budzi to niepokój. Teraz, że od lipca na przykład znowu trzeba będzie wypłacać lekarzom, pielęgniarkom, innym medykom podwyżki. I na przykład minimalna taka podwyżka i pensja lekarza to wynosiłaby w okolicach 13 000 złotych, pielęgniarki z magisterium około 9 000 złotych. Czy to pani zdaniem może zagrozić szpitalowi Polanki, szpitalowi dziecięcemu właśnie w utrzymaniu tej płynności finansowej?
No to jest sytuacja, z którą się zmagamy co roku. Co roku od kilku lat, 1 lipca obowiązuje nas ustawa podwyżkowa. To nie jest komfort, absolutnie. To jest niekomfortowa sytuacja. Po pierwsze dlatego, że dzieje się to w lipcu. Wolelibyśmy, żebyśmy mogli to planować z początkiem roku. To jest lepsze dla nas, lepsze również pewnie dla Narodowego Funduszu, który układa swój plan finansowy. Co roku do tej podwyżki musimy dokładać finansowo z tych środków, które mamy do dyspozycji, ponieważ procent pieniędzy, które tak zwanych podwyżkowych, które dostajemy z Narodowego Funduszu Zdrowia, to nie jest nigdy 100% naszego kosztu. No i to jest pewnego rodzaju misterna układanka, którą musimy wziąć zawsze pod uwagę. Bierzemy ją pod uwagę. Do tej pory bilansowaliśmy się. Byliśmy w stanie porozumieć się i z naszymi pracownikami, zmieścić to w budżecie i zbilansować szpital na koniec roku. No, będziemy dokładać wszelkich starań, żeby tak było też w tym roku.
Czyli nie ma
aczkolwiek
takiego,
to nie jest komfortowa sytuacja.
Tak, ale nie ma też takiego ryzyka, że nagle się okaże, że z powodu podwyżek musicie ograniczać, nie wiem, liczbę hospitalizacji.
No nie bierzemy tego w ogóle pod uwagę, ponieważ nasz szpital...
Nie jest to zagrożenie dla pacjentów.
W naszej opinii nie dopuścimy do tego, chociażby z tego powodu, że Szpital Dziecięcy Polanki to jest szpital, w którym dominuje pacjent tak zwany ostry, czyli pacjent infekcyjny. I tu nie może być mowy o odsyłaniu pacjenta.
Coraz więcej dzieci ma alergie i takie problemy z odpornością, immunologiczne problemy. Ten szpital też się specjalizuje w leczeniu tego typu schorzeń. Jakie są w tej chwili pani zdaniem największe wyzwania w tym zakresie? Bo tych dzieci, które mają rozmaite alergie, no, przybywa i to tak lawinowo można by powiedzieć. No, nie jest ich mniej, tylko jest ich coraz więcej. To znaczy, że to, co my mamy w tej chwili do zaproponowania tym pacjentom, rodzicom, to jest wystarczające, czy trzeba już myśleć o jakimś rozwoju w tym zakresie, w zwiększeniu, nie wiem, właśnie obsady chociażby specjalistów? Jak to wygląda na co dzień waszej pracy?
No to był jeden z powodów, dla którego wyremontowaliśmy tak zwany budynek numer 4, który jest na terenie naszego szpitala, gdzie mieści się właśnie oddział alergologii, immunologii i chorób płuc. Naszym celem było, widząc jaki jest trend, abyśmy mogli przyjmować więcej dzieci, które mają problemy z kręgu chorób alergicznych i pulmonologicznych. I tak też się stało. Większość naszych dzieci jest hospitalizowanych w trybie hospitalizacji jednodniowej. W związku z tym i to zauważyliśmy i to jest realny zysk przeprowadzonego remontu i tego, co się zadziało, że zwiększyliśmy rok do roku ilość hospitalizacji o 600, to jest to prawie 30%. W związku z tym jest dużo więcej dzieci diagnozowanych, a to jest podstawa. W chorobach alergicznych podstawą jest postawienie diagnozy, a dopiero potem podejmowane działania lecznicze.
Mówiła pani, wstrzelę się tutaj z pytaniem takim dodatkowym, że to jest szpital, który pracuje na ostro, tak? Czyli nagle coś się dzieje i dziecko musi być przyjęte. No te alergie, no to się rozwijają jednak w jakimś tam czasie. I rozumiem, że przez to jest też trudniej, nie wiem, ta dostępność jest mniejsza, bo musicie na ostro reagować, więc te kolejki są większe w alergiach. No to jest pewien problem dla rodziców, że czasami no, pewnie zgłaszają państwo również, że za długo się czeka jednak na leczenie, na hospitalizację, chociażby w tym trybie jednodniowym.
Tak, oczywiście, że mimo tego, że mamy większe możliwości, to mamy również jakąś kolejkę oczekujących. Ta część tak zwanych ostrych infekcji jest zaopatrywana w innym miejscu niż nasze hospitalizacje planowe dotyczące chorób alergicznych, immunologicznych. Niemniej jednak nawet tam no, na razie nie możemy zaproponować pacjentom komfortu przyjęcia ani z dnia na dzień, ani nawet z tygodnia na tydzień.
Ale to chodzi bardziej o warunki techniczne, organizacyjne, czy, bo nie ma miejsca. Czy nie możemy przyjąć, nie ma miejsca, nie ma tylu specjalistów, powiedzmy, żeby przyjąć tych wszystkich pacjentów i dlatego te kolejki są dłuższe, czy też jakby nie ma woli finansowania tego przez właśnie chociażby Narodowy Fundusz Zdrowia?
Nie, ten ostatni argument nie istnieje. Natomiast fizycznie trzeba mieć potencjał, jeśli chodzi o miejsce i potencjał, jeśli chodzi o personel. I my ten personel mamy. I potencjał już mamy maksymalny, jeśli chodzi
też
o przejść.
Możliwości, tak?
Tak, ale też mamy budynek, w którym mamy określoną ilość miejsc. W związku z tym no, nie jesteśmy w stanie w tej chwili rozszerzyć tej działalności. Niemniej wydaje nam się, że nie jest to kolejka, która uniemożliwia prowadzenie tej diagnostyki. Pamiętajmy, że często rodzice rezygnują, bo się okazuje, że dziecko zachorowało albo że akurat nie można dojechać i w te miejsce można zawsze, te miejsca można zawsze wykorzystać. Podstawą jest, żeby nas rodzice informowali o tym, że
nie
mogą
przyjdą.
Się nie pojawić, bo to powoduje, że możemy to miejsce oddać innym.
To wracam do tego pytania, to wyzwanie, takie wyzwania, które stoją przed wami jako taką placówką no, wiodącą w leczeniu pewnych schorzeń, to jakie to są te kierunki, jakby pani mogła tak powiedzieć właśnie, to są alergie, to jest immunologia, czy jakieś inne może pani opinii kierunki, w których powinien się rozwijać szpital i opieka, którą oferuje?
Znaczy, biorąc pod uwagę wyzwania, o których już wspomniałyśmy, to wydaje się, że w tej chwili powinniśmy się skupić na dużej dostępności hospitalizacji jednodniowych i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W związku z tym to, co przed nami i na co chcemy położyć nacisk, to to, abyśmy mieli możliwość rozwoju właśnie poradni przyszpitalnych. No i naszym marzeniem byłoby również otworzenie podstawowej opieki zdrowotnej przy szpitalu, bo widząc z kolei, jakim powodzeniem cieszy się poradnia nocnej opieki, do której zgłaszają się dzieci w bardzo dużej ilości, wydaje nam się, że jest to absolutnie pożądany kierunek, bo to również pozwoliłoby nam bardziej na większą kompleksowość opieki nad dziećmi, gdybyśmy je widzieli od poziomu podstawowej opieki zdrowotnej przez ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i hospitalizację jednodniową, no byłby to pełen wachlarz, który możemy zaproponować pacjentom.
To o tych marzeniach i tych planach porozmawiamy po krótkiej przerwie. Ja przypomnę, że moim gościem jest Małgorzata Paszkowicz, lekarz specjalista pediatrii, prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. Gościem programu jest Małgorzata Paszkowicz, lekarz specjalista pediatrii, prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Witam panią jeszcze raz.
Dzień dobry.
W wielu dziedzinach medycyny jest teraz taki trend do hospitalizacji jak najkrótszych. Pani już o tym wspominała w poprzedniej części naszej rozmowy. I taka tendencja, żeby pacjentów leczyć w trybie dziennym, o ile to jest w ogóle możliwe z powodów zdrowotnych, prawda, bo pewnie nie każdą chorobę tak można leczyć, w trybie dziennym takim jednodniowym. I w pediatrii również coraz częściej niektóre schorzenia, tak? Jak to wygląda właśnie w szpitalu na Polankach? Bo wspominała pani, że jest taka możliwość trybu jednodniowego i już to robicie.
Tak, jest taka możliwość. My obserwujemy ten trend. 10 lat temu przeciętna długość hospitalizacji to było 6 dni. W tej chwili to jest 3,5 dnia średnio, czyli między 3 a 4, więc widzimy, że ta zmiana jest istotna.
No tak, ale
przeciętnej hospitalizacji.
Ktoś mógłby powiedzieć, pani prezes, no co można zrobić w 3 dni, jak można wyleczyć dziecko? No przecież nie można go wyleczyć, prawda? Ale można je, nie wiem, ustabilizować i przekazać do leczenia do pediatry w rejonie? Czy jaki tu jest cel tego, że to jest właśnie tak krócej?
Pamiętajmy, że choroby ostre, infekcyjne u dzieci mają fazę ostrą rzeczywiście krótką. I to jest tak, że ta nasza trzydniowa hospitalizacja, średnio trzydniowa, to jest hospitalizacja, w której my niwelujemy ostre, najbardziej groźne objawy. A potem dziecko naprawdę najlepiej, zresztą nie tylko dziecko, również pacjent dorosły, jeżeli jest taka możliwość, najlepiej leczy się i wraca do zdrowia w warunkach domowych. I jeżeli możemy nasze leczenie zamienić na leczenie ambulatoryjne, domowe, to tak bardzo często robimy. A z kolei hospitalizacje jednodniowe to jest termin, który w pediatrii jest praktycznie synonimem diagnostyki. Dlatego, że dziecko pewne rodzaje badań musi mieć zrobione w warunkach szpitalnych albo w warunkach szpitalnych są one łatwiejsze do zrobienia.
I szybciej można
tak,
wszystko,
można
żeby
je skomasować, można je można zrobić kilka tych badań i w związku z tym w ciągu jednego dnia można zrobić to, na co rodzice poświęciliby na przykład 3, 4, 5 wyjść do lekarza
jeszcze
czy do ambulatorium.
Dokładnie.
I dlatego ta hospitalizacja jednodniowa w naszym szpitalu to jest przede wszystkim synonim diagnostyki i tak to robimy, albo na przykład weryfikacji naszego leczenia w chorobach przewlekłych.
Czyli jakie choroby, że tak powiem, na dzisiaj mogą być leczone właśnie w tym trybie takim krótszym, albo w trybie jednodniowym, albo tej takiej bardzo krótkiej, trzydniowej hospitalizacji?
W trybie jednodniowym, tak jak mówiłam, diagnostyka chorób alergicznych. I to mówimy o alergiach wziewnych, pokarmowych, ale również lekowych. W trybie jednodniowym niektóre procedury immunologiczne realizujemy i to dotyczy przede wszystkim dzieci przewlekłych, które mają już pewien program leczenia i które przychodzą do nas tylko na konkretną procedurę.
Zaburzenia tak? układu odpornościowego tak, leczone dokładnie. W taki sposób.
Tak. Również w tym jednodniowym trybie niektórzy pacjenci z mukowiscydozą są leczeni raz na jakiś czas. Natomiast z tych ostrych infekcji to czasem ostra infekcja przewodu pokarmowego, czyli biegunka i wymioty. Może wystarczyć 24 doby, żeby dziecko nawodnić, przerwać ciąg 24 godziny, żeby przerwać ciąg wymiotów i w ten sposób pozwolić dziecku już na leczenie doustne.
No tak, tym bardziej, że no szpital to jednak mimo wszelkich starań jest w pewnym sensie miejsce, gdzie pojawiają się dzieci z różnymi chorobami i można przyjść, prawda, z jakimś nieżytem przewodu pokarmowego, a skończyć też z grypą, prawda, gdzieś tam w łazience mogą się minąć rodzice, którzy się zarażą i przekazać to dzieciom. Więc ryzyko jest mniejsze jednak zdecydowanie w domu dalszego leczenia.
Jak najbardziej i krócej, tym lepiej.
Tak, a jeśli chodzi o ten tryb jednodniowy, to na czym to tak w praktyce polega? No, zgłasza się na oddział, musi mieć, rozumiem, rodzic skierowanie od pediatry do szpitala, tak? Przychodzi do izby przyjęć i co się dzieje dalej w ciągu tego jednego dnia z takim dzieckiem i z tym rodzicem?
To są, jak mówiłam, najczęściej przyjęcia planowe. W związku z tym my wyznaczamy rodzicom datę, na którą są już przygotowani. To odbywa się to tak, że jeżeli lekarz kieruje pacjenta do diagnostyki szpitalnej, to pacjent pojawia się u nas, ma wyznaczony termin i dostaje też pełną informację, co warto zrobić przed, żeby można było sprawnie przeprowadzić badania.
Czyli i wie, że będzie jeden dzień, tak, że nie musi brać walizek z ubraniami, szczoteczki do zębów, po prostu przyjdzie rano i po południu będzie z powrotem w domu.
Tak dokładnie jest. Najczęściej ma wtedy pobieraną krew, robiony rentgen albo USG na przykład. Ma robioną spirometrię, jeżeli to dotyczy na przykład astmy. Albo są robione inne procedury, które, jeżeli to nie jest już wstępna diagnostyka, tylko bardziej zaawansowana, które są dla tego dziecka przewidziane. I zazwyczaj na koniec dnia, koło 15, może pójść
czyli
do domu.
Czyli to jest też bezposiłkowo w szpitalu? Dziecko tam dostaje jakiś posiłek?
Tak. Każda hospitalizacja jednodniowa to jest jednocześnie ten posiłek, którego dziecko wymaga dziecka w czasie pobytu. Dlatego staramy się, żeby to się zamykało w określonych godzinach.
Tak? Ale kładziecie, że tak powiem, do łóżka takie dziecko na ten jeden dzień, czy to się odbywa w innym takim trybie bezłóżkowym, powiedziałabym?
Bardzo różnie, bo czasami są to dzieci, które jeszcze tak małe, że na przykład lubią się zdrzemnąć w ciągu dnia, więc łóżko do dyspozycji jest, ale również są wygodne fotele, są przestrzenie, w których dzieci mogą nie tylko ten czas spędzić, ale również pobawić się, poczytać, spędzić ten czas z rodzicem.
Chciałam też zapytać o tak zwaną kompleksowość leczenia. To znaczy kompleksowość leczenia, jakby Państwo nie wiedzieli, no wszystko w jednym miejscu albo we współpracy z ośrodkami takimi, które są no, związane jakąś umową, współpracą, gdzie pacjenta się przekazuje już konkretnie do kolejnych specjalistów, żeby to leczenie było realizowane. To w pediatrii się dzieje, jest przynajmniej w niektórych chorobach taka kompleksowość leczenia, że przychodzi ten pacjent i o nic się nie musi martwić, wy wszystko, że tak powiem, pomożecie zorganizować. Jak to dzisiaj wygląda? Na przykład w przypadku mukowiscydozy. Przecież czasami ci pacjenci leczeni latami wymagają chociażby przeszczepu płuc na przykład, tak? Można mówić już o kompleksowym leczeniu tej choroby?
Jeśli chodzi o mukowiscydozę, mówimy o kompleksowym leczeniu, ponieważ kilka lat temu, w momencie kiedy pojawiło się i zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia leczenie przyczynowe jako bezpłatne dla pacjenta, sytuacja zmieniła się na tyle, że to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli na przykład przeszczep płuc, który kiedyś był marzeniem i jedynym wyjściem czasami pacjentów z mukowiscydozą, teraz w zasadzie tego nie robimy, ponieważ pacjenci są w dużo lepszej kondycji, w doskonałej kondycji. No niech świadectwem tego będzie to, że na początku, te 30-40 lat temu, mukowiscydoza była chorobą dzieci, a teraz jest to choroba i dzieci, i dorosłych. Nasi pacjenci chodzą do szkoły, studiują, zakładają rodziny.
Tak, czasy, kiedy osoby 20-letnie, no generalnie nie było dla nich żadnej alternatywy leczenia. Tylko ten przeszczep, na który często nawet nie doczekiwali.
Tak, a teraz przeszczepów praktycznie się już prawie nie robi.
Ale jest... Jeśli taki pacjent, to może pomówmy o innej chorobie, o innych chorobach właśnie chociażby związanych z odpornością i tak dalej. Jeśli taki pacjent wymaga nadzoru czy leczenia przez innych specjalistów niż tylko pediatra, to jest to, rozumiem, możliwe w waszej placówce, że całe to leczenie będzie tam zorganizowane. Albo ten pacjent będzie pokierowany, a nie rodzice będą biegać, szukać w internecie, gdzie oni powinni pójść, do kogo, kto będzie leczył ich dziecko i co się będzie dalej działo.
Ta kompleksowość to jest jeden z naszych celów. Wiele poradni specjalistycznych powoduje, że dzieci zdiagnozowane na oddziałach mają szansę być pod opieką naszych specjalistów w poradniach specjalistycznych, które funkcjonują przy naszym szpitalu. Oczywiście są takie poradnie, których albo nie mamy, albo są na tyle wysoko specjalistyczne, że mimo naszych poradni my kierujemy do ośrodków specjalistyki wyższej. I staramy się, aby nasi pacjenci nie błądzili, tylko dostawali od nas kolejne wskazanie do kolejnego etapu leczenia. I żeby, jeżeli wrócą do nas w konsekwencji, bo tak bywa czasami, że po konsultacjach, które się dzieją poza naszym ośrodkiem, wracają do nas i dalej kontynuują leczenie u nas. To jest nasz cel.
Tutaj ad vocem naszej rozmowy pisze do nas pan Marek. W 1990 roku moja córka musiała skorzystać z opieki szpitala na Polankach. Pamiętam do dzisiaj ten jej błagalny wzrok w naszym kierunku rodziców, aby jej tam nie zostawiać. Jak dobrze, że teraz jest taka możliwość, że rodzice mogą być w szpitalu razem z dzieckiem. Zapewne szybciej takie dziecko powraca do zdrowia, pisze nasz słuchacz. No tak to się właśnie dzieje, to się zmieniło od tego czasu. Ale wracając do tego, na co zwracają uwagę też nasi słuchacze i rodzice, myślę, często zaniepokojeni stanem dzieci, to też dostęp do rehabilitacji dla dzieci. Na przykład dla dzieci chorych na astmę, które są leczone w państwa placówce. Jak wygląda w tej chwili dostęp do tej rehabilitacji? Czy myśli się o takim zwiększeniu może tych procedur i udzielaniu takich świadczeń szerzej przez szpital?
W trakcie hospitalizacji, w momencie, kiedy dziecko ma rozpoznaną astmę bądź jakąkolwiek inną przewlekłą chorobę układu oddechowego, my już w trakcie tej hospitalizacji uczymy rodziców i dzieci rehabilitacji oddechowej. Prowadzimy tą edukację również po opuszczeniu szpitala, organizując tak zwaną szkołę astmy, szkołę atopii, czyli nasze działania edukacyjne i profilaktyczne. Natomiast nie mamy takiego produktu jak rehabilitacja oddechowa. Jest to osobny produkt kontraktowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i jest to jedno z kolejnych wyzwań w następnym postępowaniu konkursowym. Jeżeli będzie taka możliwość, to po ocenie oczywiście naszych możliwości, bo to musimy wziąć pod uwagę, o ile sprzętowo jesteśmy przygotowani, to trzeba ciągle pamiętać, że specjalistów rehabilitacji oddechowej nie ma zbyt wielu na rynku.
No po COVID-zie to jeden coś cel. Może nie pediatrycznych, prawda?
No właśnie.
W stosunku do dzieci, bo trochę pojawiło się tych specjalistów po COVID-zie, ale warunki lokalowe macie, prawda?
Tak.
Żeby realizować, bo tam jest nawet przecież na terenie szpitala takie sanatorium, gdzie kiedyś dzieci z gruźlicą, nawet chyba do dzisiaj to się...
No nie ma go już teraz, bo właśnie...
Ale było.
Kiedyś,
więc budynek jest i jakieś tam sale by się nawet znalazły, żeby taką zbiorową może tą rehabilitację organizować. Czyli chęci są.
Mamy chęci, mamy możliwości sprzętowe. W tych pomieszczeniach, w których mamy, bylibyśmy w stanie to zorganizować. Natomiast no, wymaga to pewnych zabiegów formalnych jeszcze.
A co pani sądzi o tych planach, które są w tej chwili związanych z inwestycjami realizowanymi w zakresie pediatrii na Pomorzu? My tutaj słyszymy od pewnego czasu, już trwa budowa centrum pediatrycznego na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Przepraszam, że ma powstać tam taka duża klinika skupiająca różne oddziały pediatryczne, wysokospecjalistyczne. No i też mówi się o tym, że w szpitalu na Zaspie ma powstać takie dodatkowe skrzydło, ma być wybudowane, w którym ewentualnie znajdzie się pediatria. Czy one są potrzebne? Czy to może być jakiś pomysł na to, żeby szpital, który jest w obecnej lokalizacji w Oliwie, w jakimś sensie częściowo albo w całości migrował do tych nowych miejsc i w ten sposób, żeby było zabezpieczona opieka pediatryczna na Pomorzu nad dziećmi?
No chyba marzeniem każdego pediatry jest, aby opieka nad dziećmi w naszym województwie była kompleksowa. W tej chwili tą kompleksowość uzyskujemy w kilku lokalizacjach. Wszystkim byłoby wygodniej, gdyby to było jedno miejsce. Wiemy, że opieka wysokospecjalistyczna będzie się skupiała w Centrum Pediatrii zlokalizowanym w WCK. Jeśli chodzi o pediatrię ostrą, no to w tej chwili jest ona rozproszona i z tego co wiemy, bo uczestniczymy w tych pracach, których celem byłoby, aby była ona zlokalizowana w jednym miejscu. Jak się to potoczy, trudno nam w tej chwili powiedzieć. Bo naszym zadaniem jest zapewnić opiekę w miejscu, w którym jesteśmy.
Bo zwykle takie tego typu inwestycje no, generują później jakieś potrzeby zmian. Coś się gdzieś przenosi, coś się gdzieś zamyka, coś się gdzieś otwiera. Rozumiem, że takiego planu szczegółowego w tej chwili jeszcze nie ma, przynajmniej takiego, żeby można było o nim informować, gdyż chyba te inwestycje jeszcze nie do końca są, przynajmniej ta na Zaspie realizowane, prawda? W takim zakresie, żeby można powiedzieć, że nie wiem, za rok, za dwa już ten szpital tam będzie.
Na dziś konkretnego planu nie ma. W związku z tym, no my, naszym obowiązkiem jest działać w miejscu, w którym jesteśmy najlepiej, jak potrafimy. I tak też robimy. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci na to, aby ostatecznie ta kompleksowość zaistniała. Byłoby najlepiej, gdyby była w jednym miejscu. Wydaje nam się, że każda lokalizacja, która ten warunek spełni, będzie dla dzieci dobra.
A jakie są plany na najbliższe miesiące, na najbliższe lata związane z tą lokalizacją na Polankach? Tam już przeprowadzono bardzo wiele remontów, dużo pieniędzy zostało zainwestowanych. Będą kolejne inwestycje, dalsze jakieś zmiany? Czy może pani powiedzieć, że wy jesteście już właściwie z wszystkim... To, co było planowane, to zostało wykonane. Czy ma pani jeszcze jakieś plany, marzenia, żeby tam coś zmieniać?
No, planem jest poszerzenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, abyśmy mogli mieć jeszcze więcej poradni specjalistycznych i otwarcie POZ-u. To są takie najważniejsze plany.
Ale takie dalekosiężne czy
tak,
najbliższe?
Tak, one są, to są plany na najbliższe 2-3 lata, w związku z tym no, dość bliskie. Ponieważ tych nasze budynki są rozproszone, nie wszystkie są jeszcze wyremontowane, więc trochę jest to takie domino, żeby zrobić to, co chcemy zrobić. Pewnie musimy zacząć w innym miejscu, ale myślę, że jest olbrzymie zrozumienie dla tych potrzeb i myślimy, że uda nam się to zrealizować. Ten POZ to jest to, co nam się marzy, bo widzimy jakie jest zapotrzebowanie.
A w którym miejscu on by miał się znaleźć? Bo ja tak się właśnie zastanawiam, gdzie pani chce to tam jeszcze wcisnąć gdzieś, czy trzeba gdzieś wybudować coś nowego, wyremontować coś starego? Jak to ma być zrealizowane?
Trzeba wyremontować jeden budynek, żeby można było uwolnić cały budynek, w którym teraz są poradnie specjalistyczne i wtedy całe piętro.
Długi baraczek, tak?
Wtedy całe piętro możemy oddać do dyspozycji podstawowej opieki zdrowotnej. To by było marzenie. Mamy nadzieję, że jest ono realne, bo jest oparte o dane, o statystykę, o fakty, o zgłaszalność i o potrzeby, które
A finansowanie
słyszymy.
Z tego? Na te remonty, no, to skąd pani pieniądze
Tu liczymy
weźmie?
Na naszego właściciela, czyli na samorząd, no bo monoprofilowy szpital jest, myślę, dużym osiągnięciem, jeżeli się samofinansuje i do tego nie wymaga wsparcia. Natomiast tego typu inwestycje nie są do udźwignięcia w ramach finansów, które otrzymujemy od Narodowego Funduszu
Czyli
Zdrowia.
Czyli 2-3 lata i jest szansa na to, żeby podstawowa opieka zdrowotna pediatryczna zafunkcjonowała po tylu latach funkcjonowania tego szpitala właśnie w tym miejscu, na Polankach.
Tak, mamy taką nadzieję, zwłaszcza, że mamy naprawdę zespół młodych ludzi, rezydentów, których kształcimy i myślimy, że jest tam grupa, która chciałaby z nami zostać.
Bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Małgorzata Paszkowicz, lekarz specjalista pediatrii, prezes Szpitala Dziecięcego Polanki w Gdańsku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Program zrealizował Artur Seruga, prowadziła Joanna Matuszewska. Ja państwa zapraszam po więcej na radiogdańsk.pl do zakładki audycji, a także na Spotify. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Bądź zdrów.